Reklama. Partnerem podcastu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca książki Remigiusza Mroza Z pierwszej piłki. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
o nowych wzorcach męskości.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Jak przyjeżdżamy, obcinają się wzrokiem, kto ma jakiej marki buty, kto jakim samochodem przyjechał i pewnie najlepsze dziewczyny wyrywa. A wychodzą stamtąd, prawie trzymając się za ręce. To jest, proszę Państwa, fragment tekstu Męskie inicjacje Grzegorza Szymanika, reportera dużego formatu Gazety Wyborczej. A to jest podcast 8.10, kłania się Bartosz Józef, jak bardzo mi miło. I będziemy dzisiaj rozmawiać o Grzegorza tekstach, który odwiedził męskie kręgi albo rozmawiał z mężczyznami, którzy jeździli na obozy w Bieszczadach, aby połączyć się ze swoją męskością. Jest z nami Grzesiek Szymanik, reporter, autor tych tekstów. Cześć Grześku.
Cześć, dzień dobry w męskim kręgu.
I jest z nami pan Wojciech Eichelberger, psycholog, psychoterapeuta i pisarz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Grześku, zacznijmy od ciebie, bo ty miałeś już dwa teksty w dużym formacie, gdzie przyglądasz się męskim kręgom, czyli takiemu miejscu, gdzie mężczyźni rozmawiają ze sobą o swoich emocjach, co nie zawsze jest dla nich łatwe. Rozmawiałeś z mężczyznami, którzy wyjeżdżali na obozy odosobnienia w Bieszczady, łapali kontakt z naturą, ze sobą. Powiedz, skąd pomysł na te teksty? Co sprawiło, że poszedłeś tropem tych mężczyzn, którzy odkrywają swoją męskość na nowo?
Myślę, że dwie rzeczy takie główne są, wiesz, jakby tak dużo się mówi przez ostatnie lata o kryzysie męskości, ja jestem trochę tym zmęczony, ale sobie też tak pomyślałem, że zawsze jak jest jakiś kryzys, to też jest jakiś renesans czegoś, to znaczy kryzys powoduje to, że się tworzy coś nowego i chciałem się przyjrzeć, co powoduje ten kryzys w mężczyznach, to znaczy co nowego powstaje, bo dzieje się bardzo dużo. A druga część to ta praca reportera jest taka fajna i dlatego ją też wykonuję, bo można się przyjrzeć takim rzeczom, które akurat mnie interesują w danym momencie. I to też się jakoś wiąże z moimi jakimiś takimi rozwojowymi rzeczami. Moja droga też jest podobna, że ja trochę też, mój ojciec był nieobecny emocjonalnie, więc szukałem go przez całe życie w różnych miejscach. Kiedyś sobie wymyśliłem nawet, że będę reporterem wojennym i pojadę na wojnę, bo nie ma nic bardziej męskiego podobno niż wojna. Więc to się złożyły takie dwie rzeczy, żeby się tym tematem zainteresować.
Grzegorz, powiedz, kogo ty spotkałeś podczas pisania tych tekstów? Na jakich facetów trafiłeś? Czy są jakieś ich cechy wspólne? Czy ty masz wrażenie, że to są, nie wiem, mężczyźni sukcesu? A może wręcz przeciwnie? Czy oni są z jakiejś określonej grupy społecznej, klasy? Coś ich łączy?
Nie no, każda grupa, każda klasa, każdy zawód w różnym wieku, od siwych do wchodzących w dorosłość, takim punktem wspólnym jest taki brak czegoś, nie? Jakby czegoś brakuje, jakiejś takiej poczucia więzi z innymi mężczyznami, czego właśnie szukają w takich kręgach czy na wyprawach na przykład. To się wiąże najczęściej z jakimiś historiami rodzinnymi, tak? Jakby to poczucie, że nie mam połączenia z nim mężczyznami, że w kontakcie z męskością mogę być tylko, nie wiem, to trochę tutaj mała dygresja, pod jednym z tych tekstów rozgorzała się dyskusja czytelników na temat tych inicjatyw i jeden z komentujących powiedział, ale to coś nie można już spotkać i napić gorzały, czy jakieś kręgi są potrzebne. No właśnie ci mężczyźni uważają, że jakby te spotkania, które jakby w kulturze naszej są takie dozwolone, żeby się dzielić emocjami, czyli się można napić alkoholu i wtedy najwyżej powiedzieć stary, tam mam trudno, albo stary, kocham cię, jakby im nie wystarczają, szukają jakichś bardziej głębszych rozmów z innymi mężczyznami, innych, szukają miejsc, w których my mogliby się dzielić z innymi problemami, ale też jakimiś dobrymi rzeczami, tak? Szukają po prostu jakiegoś poczucia więzi z innymi mężczyznami.
Ale ty widzisz, że coś się wydarzyło w ich życiu, co ich skłoniło do tych poszukiwań? Czy to jest jakiś moment przełomowy, jakaś sytuacja graniczna, czy po prostu wstali pewnego dnia rano i pomyśleli, że spróbuję znaleźć kontakt z moimi emocjami, albo nie wiem, udam się na odosobnienie do lasu?
To są najróżniejsze historie, bo czasem to są historie na przykład uzależnień i rzeczywiście tam jest jakiś bardzo taki mocny punkt sięgnięcia jakiegoś dna albo jakiegoś wstrząsu, jakiś kryzys, który popycha do zmiany, ale też jest po prostu jakaś potrzeba, jest jakiś rodzaj braku, który chcą zapełnić, tak? Całe życie im czegoś brakuje, jakiegoś takiego poczucia, że wiedzą, co chcą na przykład, że wiedzą, jakie są ich wartości, albo że wiedzą, w którą stronę idą. Jeśli na przykład nie mają pojęcia, na czym stoją i czego szukają, tak? Gdzieś tam czasem trafiają jakąś drogą okrężną na te kręgi, bo ktoś im powiedział, a czasami właśnie nastąpi taki mocny wstrząs, że naprawdę muszą znaleźć coś w tym momencie, bo już dalej nie mogą brnąć w to, w co brną. To są naprawdę bardzo różne historie. Niektóre bardziej takie hardkorowe, a niektóre po prostu to jest jakaś naturalna droga rozwoju. Czasem jest tak, że ten krąg jest takim pierwszym krokiem do psychoterapii na przykład, że mężczyźni czują, że chcą się jakoś rozwinąć, ale może jeszcze jakoś nie są gotowi na taką głębszą pracę terapeutyczną, więc wykonują taki krok, żeby najpierw w kręgu o tym porozmawiać. Czasem jest odwrotnie, bo też psychoterapeuci często wysyłają mężczyzn na męski krąg, żeby właśnie jakoś poczuli więź z innymi mężczyznami, więc drogi są najróżniejsze.
No właśnie, panie Wojciechu, czy to, o czym mówi Grzegorz, jakoś brzmi znajomo? Pan to też obserwuje wśród swoich pacjentów, w swoich rozmowach zawodowych. Widzi pan, że mężczyźni szukają jakiegoś nowego sposobu, nowych wzorców męskości, nowego sposobu wyrażania swojej męskości? Tu się dokonuje jakaś rewolucja?
Z pewnością tak. Ja zresztą prowadzę nie tylko psychoterapię, ale też prowadzę takie obozy dla mężczyzn i dla kobiet zresztą w Bieszczadach. Współprowadzę oczywiście, to jest współprowadzę to z taką moją koleżanką, terapeutką i antropolożką, a jednocześnie szamanką, która się nazywa Katarzyna Kordylewska. Tam mamy oczywiście podobnych ludzi, o których tutaj Grzegorz mówił. Mamy podobne motywacje. Z tym, że jeszcze o jednej bym chciał wspomnieć, która chyba nie padła. Mianowicie kłopoty w relacjach z kobietami, bardzo mocne. Większość tych uczestników tych obozów ma tak, już jest po 40, między 40 a 50 i to mają też tak zwany kryzys połowy życia, więc to są ludzie tak dość głęboko zmotywowani do jakiejś zmiany, prawda, do zrobienia czegoś z tym niedosytem, o którym tutaj była wcześniej mowa. Z tym, że te grupy, które ja współprowadzę, to nie są grupy typu krąg, to tam się odbywa dość głęboka praca wewnętrzna i oni tam dostają taki set narzędzi, które im w tym pomagają. Więc oprócz oczywiście tego dzielenia się swoimi trudnymi na ogół biografiami i uczuciami, które się z tym wiążą, tam jest bardzo silny element takiej wewnętrznej pracy i to takiej pracy, która uruchamia silnie podświadomość. To są bardzo intensywne spotkania, trochę o głębszym, powiedziałbym, charakterze, bardziej intensywnym niż po prostu krąg.
Panie Wojciechu, ale czy to jest nowe zjawisko? Czy pan, jak tak obserwuje te przygody psychologiczne polskich mężczyzn, to widzi pan, że dokonuje się tu jakaś zmiana? Że nie wiem, 10 lat temu mężczyznom nie przyszłoby do głowy, żeby się spotkać w kręgu i rozmawiać o swoich emocjach, a teraz to jest możliwe?
Absolutnie dokonuje się zmiana. Ja zresztą już nie wiem ile lat temu napisałem książkę pod tytułem Zdradzony przez ojca, która to oczywiście jest tytuł taki, no powiedziałbym, metaforyczny, symboliczny, w której opisuję no, takie istotne elementy, czy istotne powody tego, co się nazywa kryzysem męskości. I ten proces zauważyłem już, myślę, co najmniej 20 lat temu, albo więcej. To w gabinecie terapeutycznym to było oczywiste. W takiej skali szerszej, dostrzegalnej już również w tej przestrzeni pozagabinetowej, no to myślę, że to ma co najmniej 10 lat ten proces. I on się absolutnie wiąże no, z przemianą obyczajową i przemianą systemu wartości, z tym, co się nazywa emancypacją kobiet i kryzysem patriarchatu. Tutaj niewątpliwie uczestniczymy w procesie bardzo złożonym, w którym mężczyźni, którzy próbują radzić sobie z życiem, z sobą, z kobietami, z dziećmi, na zasadzie starych wzorców, no po prostu nie są w stanie tego uczynić, generują mnóstwo cierpienia, w sobie i wokół siebie. No i w którymś momencie zaczynają szukać tego, co się nazywa nowym wzorcem, czy też nowym sposobem w ogóle rozumienia siebie, świata, kobiet i relacji z kobietami.
No właśnie, Grzegorz, czy ty widziałeś w swoich poszukiwaniach, w swojej pracy ten kryzys patriarchatu i nowe wzorce męskości? Jak ty to widzisz?
Chciałem już nawiązać do wypowiedzi pana Wojciecha, bo i książki zdradzone przez ojca. Tutaj wielu uczestników tych warsztatów, czy w lesie, czy męskich kręgów, też nawiązuje do tej książki i do, zwłaszcza do fragmentu o inicjacji, o inicjacjach męskich. Jakby w kulturach pierwotnych zauważono, że to wejście w kobiecość jest, ma bardziej taki naturalny próg. Natomiast mężczyzn przez tą drogę z chłopca do mężczyzny trzeba jakoś przeprowadzić. I te inicjacje w kulturach pierwotnych były takie czasem bardzo trudne i ciężkie. Jakby mężczyzna musiał jakoś ranę przeżyć duchową, czy emocjonalną, czy nawet fizyczną, żeby nabrać pokory, jakoś się połączyć ze światem, ze społecznością. I ci moi bohaterowie jakby próbują też taką inicjację przeżyć. To znaczy na przykład wybierają się do lasu na tak zwany Vision Quest. Jest to taka tradycja rdzennych Amerykanów, że się idzie do lasu przez powiedzmy 2, 3, 4 doby, czasem nie śpi się, nie je, tylko jakby bardzo z taką dużą uważnością siedzi pod drzewem i próbuje się skontaktować ze sobą, ze swoją podświadomością. Albo na przykład szała spotów, czyli taka bardzo zaawansowana sauna, można powiedzieć, bo w namiocie przynosi się węgiel z ogniska i tam wchodzi się i próbuje przetrzymać ten gorąc i ten upał. Albo na przykład jest też taka tradycja pochówek wojownika, czyli zakopywanie się w ziemi i spędzanie w takim przysłowiowym grobie całą noc. Wcześniej się pisze list pożegnalny, żeby zrozumieć, że życie ma swój koniec, życie ma swój kres, żeby zrozumieć, co chce tak naprawdę robić w życiu, w którą stronę chce zmierzać, że może to, co robię w tym momencie, to są może nie do końca to, co chciałbym robić, może ta energia, którą wykorzystuję w jakiś inny sposób, niż bym chciał. I to są wszystkie takie, jak widziałem w komentarzach naszych czytelników, dużo tam kpiny i drwin jest z tego, natomiast one, że to są takie rodzaje zabawy chłopców, natomiast tak może się wydawać, natomiast te wszystkie inicjacje mają taki konkretny cel, właśnie taki, jaki cel miały te inicjacje urdzennych Amerykanów na przykład, czy jakichś kulturach pierwotnych, czyli takie zderzenie z tej swojej takiej dziecięcej wszechmocy, można powiedzieć, i ze śmiercią, z prawdą o życiu, żeby zrozumieć, czego tak naprawdę chcę, w którą stronę chcę zmierzać, bo ci mężczyźni, z którymi rozmawiałem czasem często, a nawet bardzo często, tego nie wiedzą, czują się zagubieni właśnie w jakimś sensie. Nie wiedzą, czy ta praca, którą wykonuję, to jest ta praca, którą chcą wykonywać. Nie wiedzą czasem, czy kobieta, z którą jestem, to jest ta kobieta, z którą chcą być. I próbują się jakoś ze sobą skontaktować, ponieważ nikt ich jak przez te inicjacje nie przeprowadził. Też w komentarzach widziałem taką zachętę, że powinno wojsko wrócić, że to była dobra inicjacja. I w pewnym sensie to wojsko było inicjacją też, które przeprowadzało mężczyzn w ten dorosły świat. Natomiast ono robiło też coś bardzo toksycznego, czyli też oprócz tego, że przeprowadzało chłopców w męski świat, to też łamało kręgosłupy po prostu. A ci mężczyźni, z którym rozmawiam, próbują przejść ten moment w jakiś taki bardziej zdrowy sposób.
No właśnie, tylko pytanie, jaki świat nam się tu wyłania? No bo tak jak obaj panowie mówicie, szukamy nowych wzorców męskości. One, wydaje mi się, jeszcze nie są wypracowane. Może te stare wzorce męskości, coś tracimy, że z nich rezygnujemy. A może tylko zyskujemy. Panie Wojciechu, jak pan patrzy na te zmiany? Czy to są zmiany idące w dobrą stronę? Czy my o czymś może nie zapominamy?
Trudno powiedzieć, że idą w dobrą stronę. Idą w taką stronę, która jest niezbędna. W tym świecie, który jest światem, prawda, postmodernistycznym, w którym no, wszystko się jakoś gwałtownie zmienia, a stare sposoby myślenia o świecie i o życiu, o płciach i rolach związanych z płciami, no, kompletnie rozchwiały, no to po prostu to jest naturalna, psychologiczna konieczność odnalezienia się w tym wszystkim. I ja tutaj mam w tej sprawie taką dość nietypowy i radykalny pogląd, że ten stan świata bynajmniej nie wymaga tworzenia nowych wzorców, tylko w ogóle pozbycia się wszelkich wzorców. Czyli innymi słowy, wymaga ogromnej elastyczności i takiej autonomii wewnętrznej. i zdolności, może tak to powiem krótko, do właściwego rozpoznawania okoliczności, w których jesteśmy, takim, jak to się mówi, otwartym umysłem i działania w zgodzie z okolicznościami, a nie w zgodzie z jakimkolwiek wzorcem. Ponieważ okoliczności są tak zaskakujące, tak już w tej chwili można powiedzieć w porównaniu z tym, co było chaotyczne, co nie jest oczywiście tutaj jakimś zarzutem wobec tej rzeczywistości. Ona po prostu taka jest. I że to wymaga ogromnej autonomii, ale elastyczności przede wszystkim, czyli kłóci się z tworzeniem jakichkolwiek nowych, trwałych wzorców działania, postępowania, rozumienia, życia i tak dalej. Czyli to jest też w dużej mierze ten trening mężczyzn, który my prowadzimy, on polega na właśnie na rezygnacji z tego, co do tej pory było obowiązujące i otwarcia się na działanie w zgodzie z okolicznościami, jakiekolwiek one by nie były. Tak? Czyli jeśli trzeba, jeśli okoliczności wzywają mężczyznę do tego, żeby zajmował się małym niemowlęciem, to on nie ma jakiegoś pomysłu na to, co on powinien robić w zgodzie z przepisami roli, tylko po prostu to robi i robi to najlepiej, jak potrafi. Jeśli okoliczności wzywają go na wojnę, no to też to robi to w taki sposób, który najlepiej zaangażowany, jaki to jest dla niego możliwe. Jeśli cokolwiek innego trzeba zrobić, prawda, ugotować obiad, czy nawet zrobić, prawda, skarpetki na drutach, to on to też robi, bez względu na to, jakie wzorce obowiązywały do tej pory. Więc to jest moim zdaniem najlepsza recepta na to, żeby poradzić sobie w trudnych czasach.
Grzegorz, co myślisz?
Ja chciałbym tylko dodać, właśnie jeden z moich bohaterów, osoba, która prowadzi męski krąg, kiedyś pracowała w banku, ale właśnie odeszła, bo czuła, że to nie jest jej praca i zaczęła działać aktywnie też właśnie tworząc męskie kręgi i środowisko rozwojowe. Powiedział coś takiego bardzo, co wydaje mi się interesujące, że ponieważ któryś z jego kandydatów na, czy tam chętnych na krąg zapytał, czy to miejsce zrobi ze mnie prawdziwego mężczyznę. Trochę z taką rwiną, ale Maciej właśnie odpowiedział, że nie ma czegoś takiego, każdy, kto jest mężczyzną, ale czasem tak bywa, że się nie czujemy i to jest ten problem. Tak? Chodzi o to, żeby się niczego nie udowadniać, tylko się po prostu poczuć. I tak jak wspomniał pan Wojciech, wszystko pozostałe jest kwestią negocjacji i elastyczności. Można naprawdę opiekować się dzieckiem, można być szefem, można robić różne rzeczy i być prawdziwym mężczyzną, ale problem jest to, że czasem po prostu mężczyzna się tak nie czuje.
No panowie, jak was słucham, to mam taką refleksję, że trudno chyba będzie przyjąć tę filozofię, o której mówicie, na polskim gruncie, narodowo-wyzwoleńczym, nazwijmy go, gdzie wzorce męskości dla wielu mężczyzn to są żołnierze wyklęci. Panie Wojciechu, czy pana zdaniem, no ja sobie wyobrażam idącą w miliony osób grupę mężczyzn, głównie młodych, chociaż może niekoniecznie, dla których to, o czym my tu mówimy, to jest jakaś fanaberia, bo potrzebne są sprawdzone autorytety, jasne zasady. Myślę sobie o mężczyznach, którzy w ogóle w tym świecie, o którym rozmawiamy, się nie odnajdują. Więc ja widzę tutaj takie duże ryzyko.
Ale to jest próba cofnięcia koła historii, jak to się mówi. Skazana z góry na niepowodzenie. To taka właśnie konserwatywna wizja naprawy tej rzeczywistości. Do tego się już wrócić nie da. I to jest ewidentne, ale oczywiście skądinąd rozumiem takie resentymenty i takie próby. To są próby ratowania tego, co nieuchronnie przemija. Więc mężczyźni, którzy się nie czują mężczyznami, to oni się nie czują mężczyznami dlatego, że nie dorastają do jakiegoś wzorca. Natomiast no, żeby poczuć się w pełni mężczyzną, czy w ogóle w pełni człowiekiem, tak, to naprawdę najlepszą rzeczą, jaką można w sobie uruchamiać i ćwiczyć, to właśnie ta autonomia i absolutna wolność od wzorców. Czyli no, jeśli ja reaguję adekwatnie na adekwatnie rozpoznaną sytuację, bez żadnej takiej, prawda, pierwotnej, założonej jakiejś oceny tej sytuacji, no to ja wtedy działam adekwatnie, działam wydajnie, działam w taki sposób, który jest kreatywny i konstruktywny zarazem. Na tym polega męskość w tym czasie, ale też kobiecość na tym polega, po prostu człowieczeństwo na tym polega. Więc tu sięgamy do takich spraw już bardziej fundamentalnych, żeby no też uwalniać jakieś obszary naszego ego, uwalniać się właściwie od nich, tak, które są związane ze stereotypami płci. Więc ta sprawa ma taki no, dość głęboki jeszcze wymiar, o którym to próbuję powiedzieć.
No właśnie, dzisiaj te stereotypy dotyczące męskiej płci próbowaliśmy trochę obalić, a przynajmniej lekko skruszyć. Proszę Państwa, z nami był Grzegorz Szymanik, reporter dużego formatu, i Wojciech Eichelberger, psycholog, psychoterapeuta i pisarz. Dziękuję panowie za tę rozmowę.
Dzięki bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Bartosz Józefiek, a to była 8.10, podcast Gazety Wyborczej. Dziękuję Państwu bardzo.
8.10, podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem podcastu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca książki Remigiusza Mroza Z pierwszej piłki.